On zawsze jeździł po świecie. Mieszkał w Stanach, Australii, Singapurze. W wieku 55 lat zrobił prawo jazdy na motocykl i wyruszył do Indii z nią. Poznali się 6 lat temu i zaczęli wędrować razem. Witold Palak z Dorotą Wójcikowską motocyklem objechali Indie dookoła. W podróży byli 4 lata. Powstały z tego dwie książki napisane przez Witolda Palaka: Motocyklem przez Indie i Wigilia wśród łowców głów. Dziś w audycji Dorota Wójcikowska i Witold Palak.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Historia jest taka, że ty podobno w dojrzałym wieku zrobiłeś prawo jazdy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Czekałem
na motocykl.
Czekałem ponad 50 lat, aby do tej decyzji dojrzeć. Ja pochodzę z rodziny motocyklistów. Ojciec miał starą MZ-tę, bardzo taką fotogeniczną. Były to lata, powiedzmy, 60-70. Ale ja nigdy tej tradycji nie kontynuowałem i jakoś nie wiem dlaczego, czy bałem się, czy nie było takiej inklinacji, żeby siąść na motocykl. Dopiero grubo po 50 do tego dojrzałem.
Kryzys wieku średniego.
Kryzys wieku
Dorota siedzi z boku i się uśmiecha. Ty się nie uśmiechaj, bo zaraz będzie o tobie.
Tak.
O dziewczynie, która jeździ z facetem przeżywającym kryzys wieku średniego.
No właśnie, tak, to jest ciekawe, bo jak ja mam siebie określić w takim razie, czy to nie był mój kryzys wieku średniego, dlatego że ja rzuciłam pracę, można powiedzieć, tak to można powiedzieć, kiedy wysyłam maila do mojego pracodawcy z podróży i mówię, że nie wracam, tak? No i decydujemy się na to, że
zostajemy w Indiach?
Zostajemy w Indiach.
Będziemy jeździli przez te Indie przez 4 lata?
Oczywiście plan nie był taki, bo przejeżdżamy sobie te parę miesięcy na motocyklu. No i co robimy? No chyba sprzedamy motocykl, pewnie wrócimy do Polski i się okazuje, że nasza miłość do Indii rosła z roku na rok i doprowadziła do tego, że przejechaliśmy do Indii praktycznie dookoła.
A ty jako ten bagaż?
O, myślę,
bo z tyłu.
Tak, bagaż dla tego motocykla, natomiast na pewno nie dla Witka, bo jednak byłam dla niego dużym wsparciem. Na początku był zamiar taki, że jedziemy na dwóch motocyklach, więc to też nie było tak, że od razu miałam być
w książkach
bagażem.
Cały czas cię chwali, że nie narzekasz.
Nie narzekam. Chyba mam taką też naturę, że mało rzeczy mi przeszkadza w życiu. I tak ta moja akceptacja jest bardzo duża dla świata i dla ludzi, dla nas.
Gdy sprawy idą źle, to ty wspierasz.
O tak.
Oczywiście nie bałaś się usiąść na jego motocykl?
Nie tylko nie bałam się usiąść.
3 razy zdawał podobno.
Tak, nie bałam się.
Jazdy.
Nie bałam się, bo pierwszy raz usiadłam sama na swój motocykl. Aha. To dopiero trzeba było mieć odwagę. No ale niestety wypadek, jaki tam nam się zdarzył w Indiach, zweryfikował nasz pierwotny plan. W ogóle się nie bałam. Wręcz przeciwnie, czułam się bezpiecznie z nim na drodze.
A generalne pytanie brzmi, czy można tak żyć w podróży?
Wygląda na to, że tak. Wygląda na to, że tak, bo nieraz nawet te powroty do Polski były trudniejsze niż to nasze podróżowanie w Indiach. Wracaliśmy do tej takiej codzienności, do rzeczy, które są może nie aż tak atrakcyjne.
Wiesz, zawsze jest pytanie, do czego wracać? Jak żyć?
No, jak żyć? Jak żyć?
Czy można, ktoś powie, niefrasobliwie, tak rzucić się przed siebie i zacząć jeździć po świecie na motorze? Chociaż nie mówi się motor, tak? Tylko motocykl, bo motor to silnik.
My mieliśmy to niebywałe szczęście z Dorotką, że kiedy nasze drogi się przecięły 6 czy 7 lat temu, my stanowimy taką pewne uzupełnienie. Ja byłem podróżnikiem właściwie od wielu, wielu, wielu lat. Ja już ponad 30 lat jeżdżę po świecie i zwiedziłem praktycznie wszystkie kontynenty.
Jesteś zupełnie niespokojnym duchem, tak? Bo mieszkałeś w Australii,
ja
w Stanach,
duchem,
mieszkałeś
tak.
W Indie, Nepal, Holandia. Tak,
tak
można by wymienić.
Mnie rzucało, to jest tak określane po angielsku itchy feet, czyli swędząca stopa. I te stopy mnie strasznie swędziały, a Dorotka nie miała problemu ze stopami. Była raczej zakotwiczona w jednym miejscu, prowadziła normalne, takie zwykłe, prawidłowe życie. Jednakowoż ja byłem wiercipiętą bez dorobku motocyklowego żadnego, zaś Dorotka całe życie była przy motocyklach. Przypadkowe było nasze spotkanie, ale cała wyprawa wynikała praktycznie z dwóch wielkich pasji, czyli z mojego podróżowania i z jej doświadczenia motocyklowego.
To czy to będzie historia podróży, czy związku? Co wolicie? Bo ja w związku. Jak się poznaliście?
Szczerze mówiąc, nasz związek to też jest jakaś taka podróż przez życie. A to, że nasze życie głównie spędzamy w podróży, a do Polski wracamy tylko po to, żeby spotkać się z rodziną, pozałatwiać jakieś sprawy takie formalne, typu dokumenty, a można to zrobić tylko w Polsce. Także można powiedzieć, że nasze życie to podróż.
Ale co było z tym twoim motocyklowaniem?
Byłam bardziej w tym świecie motocyklistów. Jeździłam na zloty. Mieliśmy w posiadaniu wcześniej, jeszcze jak byłam młodą dziewczyną, motocykle, ale takie bardziej stare motocykle, można powiedzieć. Jak to się nazywa?
Chopery.
Zabytkowe motocykle, tak. Także chopery również. I szczerze mówiąc, podobało mi się to.
To właściwie dlaczego ty się zgodziłaś jeździć na jednym motocyklu?
Dlatego, że mieliśmy niestety wypadek. Już praktycznie byliśmy przygotowani do podróży. Mieliśmy dwa motocykle. Wylądowałam w przepaści. Wpadłam w przepaść. Na szczęście udało się zawiesić na takiej półce skalnej, porośniętej trawą, i motocykl na tyle został uszkodzony, a na szczęście ja nie. Natomiast Indie są takim nietypowym miejscem, dlatego że tam bardzo dużo ufa się spirytualizowanie, takie duchowe
opatrzności,
tak. Więc nam tam podpowiadano, że to są znaki, na które powinniśmy zwracać uwagę, że jedziemy w góry, jedziemy w Himalaje, że powinniśmy jednak zdecydować się na jazdę na jednym motocyklu. Ja troszeczkę miałam uszkodzoną nogę.
A uwierzyłaś, że to jest po prostu znak z nieba?
Tak. I chyba tak, musieliśmy uwierzyć, dlatego że też ufamy tym ludziom. Oni nam te wskazówki podpowiadali i stwierdziliśmy, że tak należy do tego podejść
tam
poważnie.
Na miejscu, tak?
Tam na miejscu, tak. I przepakowaliśmy, zrewidowaliśmy nasz bagaż, zapakowaliśmy na motocykl, moja korekta, był słaby i wiedzieliśmy, że może być nawet za słaby, jak na góry, bo to była pojemność 350. Na dwa motocykle to byłoby okej, natomiast na jednym, gdzie dwie osoby i bagaż, który też po tym, że był zredukowany, był w dalszym ciągu bardzo ciężki, ale kurczę, ja się w ogóle nie obawiałam. Nie, ja byłam strasznie pozytywnie nastawiona do tego. Witek trochę miał stres.
Żeby poruszać się po drogach indyjskich, należy mieć nieco tego indyjskiego mózgu. Ja w Indiach mieszkałem przez 2 lata wcześniej. Ja mieszkałem tam, gdzie jest ruch po lewej stronie, Australia, Singapur czy Indie, czyli już ta zmiana kierunku nie była dla mnie żadnym przeciwnikiem. Trzeba mieć tą mentalność Hindusa, czyli wprasowaną w głowę nieobliczalność zachowania na drodze.
A tam zasady ruchu czy znaki drogowe są taką lekką sugestią.
To są instynktowne w sumie rzeczy. Bardziej na instynkcie, na sile to polega. Kto większy, wiadomo, ten ma prawo przejazdu.
Tam są jakieś światła na przykład? Czerwone, zielone?
W niektórych miastach są. Co ciekawsze, że nigdy nie widzieliśmy, na czym polega logika tych świateł. Bo wtedy, kiedy było czerwone, każdy jechał. Kiedy było zielone, też każdy jechał, tak, praktycznie.
Tak, dokładnie. My po prostu obserwowaliśmy inne pojazdy i tak jak oni się zachowywali, tak zachowywaliśmy się również my. No na motocyklu, podróżowanie na motocyklu, to szczerze mówiąc, to jest też troszeczkę taka granie...
Ekstremalna przygoda?
I granie z życiem.
To przed nami, jeżeli pozwolicie, teraz kilka obrazków z podróży, dobrze?
O, tak.
Pamiętam z książek taką plażę. Proszę Państwa, oni przyjeżdżają na plażę, a na tej plaży gęsto od ludzi. Ludzie się nie kąpią, świeci słońce. Wszyscy piją alkohol.
Tak, to jest bardzo... Są takie
plaża
miejsca.
Pijaków.
Są takie miejsca w Indiach. Najczęściej są to wolnocłowe stany, bądź też miasta.
Nawiązuje do tego, dlatego że Indie kojarzą się jednak z czymś innym, z duchowością, prawda?
Tak jest. Ale właśnie, Indie to jest ta różnorodność. Różnorodność, można powiedzieć, pod każdym względem. Są stany, które wręcz sąsiadują ze sobą, gdzie w jednym miejscu jest prohibicja, czyli totalny zakaz. Tam nawet można dostać karę, można pójść do więzienia za spożywanie alkoholu. I tuż za rogiem jest kolejny stan, gdzie jest duty free, czyli jest alkohol, który jest sakramencko tani.
To takim znakomitym przykładem jest mała enklawa postportugalska, dopiero w latach 60. Portugalczycy opuścili prawnie te tereny, znajdująca się w obrębie stanu Gujarat. Gujarat, gdzie urodził się Mahatma Gandhi, jest stanem suchym, czyli jest zakaz alkoholu i tak dalej. I w stanie Gujarat, blisko tej enklawy Daman, która leży nad morzem, która jest strefą wolnocłową, są kasyna, alkohol jest ponad połowę tańszy niż w reszcie Indii. Wiele osób pracując przez 5 dni w tygodniu, 6 dni w tygodniu ciężko, na weekend wyjeżdżają właśnie do Daman i wtedy są szturmowane sklepy, których jest bardzo dużo, co kilka kroków jest sklep z alkoholem, po czym leżą na plaży w sobotę lub w niedzielę. Plaże są okupowane przez sprzedawców, nie kanapek, lodów, czy jakichś tam dewocjonaliów, czy pamiątek, tylko babcie sobie siedzą z koszyczkami z alkoholem, do wyboru, do koloru.
I to wszystko właściwie w jednym miejscu, w jednym kraju.
Plaża jest zaśmiecona, ludzie siedzą sobie na jakichś kocach, mają wałówkę ze sobą, ale generalnie siedzą i piją. Wracają przez granicę celną, są celnicy w obrębie tego samego stanu, którzy często sprawdzają, żeby nie wymycać za dużo alkoholu na teren Gujaratu, gdzie nie wolno tego robić. I znowu
to inny sobie pretekst podróży, żebyśmy tematu nie kontynuowali, tak? Bo robi się niebezpiecznie. Przełęcz 5,5 tysiąca metrów i nagle Dorota właściwie spada ci z motocykla.
Muszę powiedzieć, że ani razu nie spadłam z motocykla. Natomiast
to była głęboka przenośnia.
Moja ewakuacja, to była bardziej ewakuacja, dlatego że nasz motocykl to pojemność 350 cm, więc jego moc była naprawdę zbyt słaba
na dwie osoby
plus bagaż i jeszcze rozrzedzone powietrze w wysokich Himalajach. Mieliśmy problem na podjazdach, kiedy zaczynaliśmy wspinać się na przełęcz. Ja niejednokrotnie musiałam w czasie jazdy zeskoczyć z motocykla.
To ty idziesz pieszo, a on jedzie.
To nie to, że tylko ja idę pieszo. Ja jeszcze musiałam go wypchnąć w górę, żeby on nabrał tego pędu i żeby mógł w dalszym ciągu jechać z plecakiem jeszcze, który miałam na plecach, dlatego że zawsze mieliśmy przy sobie sprzęt wartościowy, dokumenty, pieniądze, bo tam niestety kart nie używamy, więc mieliśmy walizkę pieniędzy.
I całą elektronikę,
czyli cały sprzęt fotograficzny. To były rzeczy dla nas najcenniejsze i mieliśmy to nieustannie przy sobie. I wtedy ja musiałam pokonywać na piechotę niejednokrotnie długie dystanse, ledwo, że tak powiem, łapiąc oddech. 5,5 tysiąca metrów to jest bardzo wysoko.
I ty, przyznajmy, słaniasz się na nogach.
Tak jest, tak.
A Witek, masz objawy choroby wysokogórskiej.
Tak jest.
A Witek jak ten król. Teraz powiem kolokwialnie, dlaczego dziada nie rzuciłaś?
No właśnie, i tu jest teraz to pytanie, dlaczego?
Tych przygód to moglibyście opowiadać, że ho-ho. To odsyłam naszych słuchaczy do książek. Proszę bardzo zaglądnąć, a ja chciałem zapytać tylko o jedną, na zakończenie rozmowy. Taką, do której najczęściej wracacie, taką, która jako pierwsza przychodzi wam do głowy.
Chyba takimi najpiękniejszymi przeżyciami były spotkania z ludźmi. I my odwiedzaliśmy stany, które, można powiedzieć, nie są bardzo turystycznie oblegane. Są, można powiedzieć, nieznane wśród turystów. Gdzie spotykaliśmy znajomych i ta znajomość do dzisiejszego dnia jest kultywowana. Gdzie mogliśmy zobaczyć życie tych ludzi od środka. Kiedy mogłam spróbować szczura, który był bardzo ekologicznie wyhodowany, bądź larwy jedwabnika, bądź jakieś inne egzotyczne jedzenie, które dla nas było takim ekstremalnym
na terenie. Jak smakuje szczur?
No właśnie. Szczur smakuje, jak smakuje Witek szczur, bo zjadłeś moją porcję.
I takie hasło do wszystkich ludzi, nie jedzcie szczurów. Jest to paskudne. Akurat ten szczur nie był dobrze zrobiony, był przewędzony, przepalony nad ogniem. Także to było takie coś, jakby korpus zwierzęcia wyciągnięty ze spalonego domu, z pogorzeliska.
Jedziecie dalej do Indii? Szukać teraz dobrych miejsc na zjedzenie szczura? Może trafiliście do złej restauracji?
Mamy jeszcze kilka innych potraw właśnie indyjskich do zjedzenia. Szczury, czy larwy jedwabników, czy larwy szerszeni, czy psy mamy już za sobą. Także już te rubikony mamy poprzekraczane. Jest jeszcze kilka zwierząt dosyć egzotycznych.
Co na to wasi znajomi w Polsce? Psa jadłeś? Barbarzyńco?
No jak często.
My mówimy, jeżeli na przykład jesteśmy znajomych i ich pies na nas szczeka, to często mówimy: słuchaj, nie szczekaj, bo my znamy dobre przepisy z Nagalandu.
Czuję, że tę rozmowę musimy kończyć. Robi się dość dziwnie.
Zgadza się.
Wróćmy do mojego głównego pytania. Czy można w dorosłym wieku rzucić to wszystko i pojechać tak przed siebie?
Myślę, że wszystko można. jeżeli człowiek czegoś chce, jeżeli ma jakieś ideały swoje, jeżeli to gra z jego sercem i z tym, co czuje, jak najbardziej można. I nawet polecamy robić to, co chcemy robić, to, żeby spełniać nasze marzenia, żeby nie kierować się tak za bardzo rozumem, tylko troszeczkę posłuchać tego, co tam w nas siedzi i czego tak naprawdę pragniemy. Jeżeli to są podróże, to jak najbardziej jest to możliwe.
My jesteśmy ludźmi dojrzałymi i teraz często mamy takie poczucie, że szkoda, że nie mamy jeszcze zapasu 20 lat wstecz, żeby robić to, co mogliśmy robić. Często ludzie mają takie przekonanie i najczęściej z takim przekonaniem niestety z tego świata schodzą, że to będzie później. Później dzieją się takie rzeczy, że już nie możemy tego robić.
A z drugiej strony, jak dużo można zrobić po 50?
Nam się świat otworzył w tej chwili, to dosłownie. O właśnie, nas goni teraz apetyt coraz większy na poznawanie jeszcze większych miejsc. Skoro Indie już mamy zeksplorowane, my tam chcemy wrócić i myślimy wręcz o już takich naprawdę jesiennych latach, żeby tam osiąść, nie wiem czy na stałe, jeżeli się wyraz na stałe wpisze do naszego życiorysu, być może, ale na pewno na dłużej, bo tam zostały nasze serca, no, więc dlaczego tam nie być? Z Korei, jeżeli mamy takie pewne zobowiązania uczuciowe z Polską, typu nasze dzieci i tak dalej, to my staramy się w ten sposób myśleć, jeżeli my mamy wracać do Polski, żeby ich odwiedzić, no to może oni wpadliby do nas, do Indii, czy gdzieś tam, gdzie my będziemy, żeby ten czas wspólny spędzić w innym miejscu. Nie jest to zależne od miejsca przebywania.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy również.
Opowiadali Dorota Wójcikowska i Witold Palak, a więcej o ich motocyklowym życiu znajdziecie w książkach wydanych przez Bernardinum, Motocyklem przez Indie oraz Wigilia wśród łowców głów.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.